Jak mi dajecie mikrofon, to muszę coś powiedzieć. W takim razie mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję grupie za to, że zaprosiła mnie na dzisiejszy meeting. Grupa, jakby nie patrzeć, pochodzi z Krakowa. Także dumny jestem, że na tej grupie krakowskiej mogę podzielić się własnym doświadczeniem. Ja swoją speakerkę zacznę od krótkiego przedstawienia się, nie? Że we wspólnocie jestem nieprzerwanie od 2007 roku, czyli 17 lat. Tak naprawdę nie trafiłem do wspólnoty te 17 lat temu jako przekonany, że jestem alkoholikiem, wprost przeciwnie. Na tamten czas moje wyobrażenie alkoholika to był człowiek przegrany, z czerwonym nosem, wystający pod sklepem, z wyciągniętą ręką i numer na pandę, nie? Wydawało mi się wtedy, że ja taki nie jestem, nie? Że mam przecież wszystko, mam pracę, pieniądze, rodzinę, dom, wszystko mi się w życiu układa, kieruję tym życiem po prostu tak zarąbiście, że wszyscy aż wokół zazdroszczą. I nie zdając sobie sprawy z tego, że jestem tym alkoholikiem, ponieważ masę sygnałów od moich bliskich, byłej żony, dzieci, mamy, mojego rodzeństwa, że to moje picie jest inne niż inne. I ja też, jak piłem, to w moim gronie starałem się mieć osoby, które piły podobnie jak ja. Mniej lub więcej, ja nie chcę ich oceniać, bo nie jestem terapeutą, czy byli alkoholikami, czy nie byli alkoholikami. I oni mi byli potrzebni po to tylko, żeby właśnie porównywać się z nimi, nie? Że jak dostawałem sygnał od moich bliskich, że to moje picie jest jakieś takie dziwne, że muszę pić codziennie, żeby normalnie egzystować, żeby rozmawiać z ludźmi, cieszyć się, bawić, chodzić na dyskoteki, chodzić na zabawy, poznawać nowych ludzi. Oni po to byli potrzebni, żeby właśnie się tłumaczyć. Przecież wszyscy piją, nie? Nie ma osób, które nie piją, nie? I mogłem sobie po prostu wskazywać na tych moich znajomych, że przecież ten pije podobnie, tamten pije podobnie. I tak naprawdę po to oni byli potrzebni, nie? I tak naprawdę w 2007 roku ja zacząłem swoje trzeźwienie od terapii, nie? Poszedłem na terapię i nie poszedłem na terapię po to, żeby od terapeutów dostać pomoc, żeby poznać swoją chorobę i coś robić ze swoim życiem, tylko tak naprawdę poszedłem po to z takim przeświadczeniem i z taką myślą, że pójdę do tych terapeutów, oni mnie tam wybadają, powiedzą: super, nie jesteś alkoholikiem, bo przecież jakim alkoholikiem jesteś, jak nie jesteś. Dostanę od nich takie fajne zaświadczenie, tam się wszyscy święci podpiszą, walną ze 3-4 pieczątki i ja sobie to oprawię, w antyramę powieszę na ścianie. Jak ktoś będzie mówił, że moje picie jest inne niż innych, to ja tylko będę paluszkiem po prostu wskazywał pijącego żołę, że przecież mądrzy ludzie tak stwierdzili, jak stwierdzili. Alkoholikiem nie jestem, wszystko mam, życie mi się układa, więc proszę mi dać spokój, będę sobie po prostu spokojnie pił, nie? I jak przyszedłem do tego krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień i podpisywałem kontrakt z tym ośrodkiem, to tam było w tym kontrakcie taka jedna adnotacja, że muszę wziąć udział w trzech meetingach anonimowych alkoholików. I pamiętam ten swój pierwszy meeting anonimowych alkoholików z lenistwa chyba i z tej mojej przekory, którą miałem wtedy tak bardzo, i ten krok siódmy, o którym zaraz powiem, tą przekorę mi troszeczkę, że tak powiem, ukrócił, że już dzisiaj jestem mniej przekorny niż wtedy. Po prostu no, poszedłem na grupę Centrum. Jest to grupa, która działa do dnia dzisiejszego. Tam jest moja grupa macierzysta. Tam po raz pierwszy w swoim życiu powiedziałem publicznie, że mam na imię Tadeusz i jestem alkoholikiem. Tylko dzisiaj mówię to wyraźnie, wtedy to mniej więcej brzmiało tak, że mam na imię Tadeusz i jestem alkoholikiem, nie? Bo to jakoś przez gardło to słowo alkoholik nie mogło mi przejść, nie? I pamiętam, że ten pierwszy meeting, który odbyłem na tej grupie Centrum, tam wtedy jeszcze inne panowały zasady w tej wspólnocie, ta wspólnota była troszeczkę inna, wtedy jeszcze zadawali trzy pytania i tak naprawdę na te trzy pytania tylko na jedno odpowiedziałem szczerze i uczciwie i prawdziwie. bo zapytali się mnie, jak mam na imię, więc powiedziałem, że mam na imię Tadeusz. Dodałem tego alkoholika w takim wydaniu, w jakim wydałem, w jakim mówiłem, przepraszam. I potem zadali mi kolejne pytanie, czy masz problem z alkoholem. I tak naprawdę w głębi duszy ja nie wierzyłem w to, że mam problem z alkoholem, bo przecież przyszedłem tylko po to, żeby udowodnić wszystkim, że ja alkoholikiem nie jestem. Ale bałem się, że po prostu jeżeli powiem, że nie, to mi powiedzą, to proszę wyjść, nie? No jak wyjdę z tego meetingu, nie dokonam tego, co w kontrakcie podpisałem, to po prostu usuną mnie z tej terapii i cały misterny plan po prostu, nie? No więc kiwnąłem głową, że tak, chociaż myślałem inaczej, i potem było to trzecie pytanie, czy mam chęć zaprzestania picia. Oczywiście też kiwnąłem głową, że tak, a w duszy, w wewnętrzu chciało mi się chlać ogromnie, tylko też dalej ten strach przed tym, że z tej terapii mnie usuną i po prostu nie dostanę tego zaświadczenia, spowodował, że ja na tym pierwszym meetingu zostałem, nie? I nie miałem czegoś takiego, jak słyszę czasami na speakerkach osób, które dzielą się tym swoim doświadczeniem jako speakerzy, że od razu poczuli takie flow, że od razu zidentyfikowali się z tymi wypowiedziami, że od razu tak jakby mówili o mnie, wprost przeciwnie. Jak usłyszałem doświadczenia przyjaciół, którzy na tym pierwszym meetingu byli, jak zaczęli opowiadać, co tracili przez alkohol, że lądowali na ulicach, przy tułkach, grzebali w śmietnikach, tracili domy, tracili rodziny, w więzieniach, w szpitalach, na detoksach, w izbach wytrzeźwień i Bóg wie gdzie jeszcze, to sobie pomyślałem, rzeczywiście alkoholicy, nie? Ja czegoś takiego nie mam. I tak naprawdę skupiłem się na terapii. Przez tą terapię przeszedłem przez około 2 lat, bo poszedłem na terapię pogłębioną w związku z tym, że w domu rodzinnym był alkohol. Też przeszedłem terapię DDA, żeby załatwić sobie sprawę. Nie korzystam ze wspólnoty DDA, bo skupiam się na swojej chorobie, na alkoholizmie i uczęszczam tylko i wyłącznie na meetingi anonimowych alkoholików. Nie używałem żadnych innych środków, które zmieniałyby moją świadomość. Zawsze się śmieję, że byłem wierny gorzole i tylko waliłem po prostu gorzole. W związku z czym nie mam żadnych innych doświadczeń, tylko dzielę się doświadczeniem na drodze z wyzdrowienia z alkoholizmu. I pomimo tego, że ten pierwszy meeting, który zrobił na mnie takie wrażenie, jakie zrobił, wtedy jeszcze w tej wspólnocie, w tych ogłoszeniach było dużo mówione o Bogu, mówione było o pielgrzymkach do Częstochowy, o modlitwach, o kościele. Także w mojej głowie pojawiła się myśl, że to po prostu nie jest żadna wspólnota, tylko to jest po prostu jakaś sekta, która namawia kieruje, żeby uwierzyć w jednego Boga. Nie? I pamiętam, jak moi starsi przyjaciele ze wspólnoty mówili mi po tych meetingach na początku mojej drogi, że jeżeli nie uwierzę w Pana Boga, to nigdy nie będę trzeźwy, nie? I ja uwierzyłem, nie? Bo w tamtym życiu, jak piłem tak naprawdę tego swojego Pana Boga, to wysłałem na bardzo długi spacer, zapomniałem o nim, miałem pretensje do niego, że moje życie wygląda tak, jak wygląda, że wszyscy mi mówią, że jestem jakiś dziwny, że jestem niedowartościowany, że jestem taką chorągiewką na wietrze, że z której strony wiatr powieje, na tą stronę ja się po prostu ustawiam, tak jak wiatr wieje. I zacząłem wierzyć, nie? Zacząłem wierzyć w tego Pana Boga. Tak, jak umiałem, i o tym mogę mówić, bo mój brat zobligował mnie do tego, że mogę mówić, bo to jest moje doświadczenie i mogę mówić, że to on mi powiedział, bo mam brata, który jest zakonnikiem, księdzem katolickim, alkoholikiem i terapeutą. Powiedział do mnie w pewnym momencie, że to nie jest żadna wiara, tylko to jest bigoteria, nie? Bo ja zacząłem ludzi nawracać, zacząłem opowiadać kocopoły na temat mojej wiary na meetingach anonimowych alkoholików, gdzie uważam dziś z perspektywy czasu, poznając dodatkowo oprócz programu 12 kroków tradycję i koncepcję, że to nie jest czas i miejsce o tym, żeby nawracać. Nie? Meeting anonimowych alkoholików nie jest miejscem do tego, żebym mówił o swojej wierze. O swojej wierze mówię w miejscach, gdzie o swojej wierze powinienem mówić, nie? bo zdaję sobie sprawę z tego, że na mityngach są ludzie, którzy tak jak ja na początku tego Pana Boga wysłali na bardzo długi spacer i są z nim pokłóceni, mają do niego żal, rozgoryczenie, tak jak ja miałem wtedy. I nie chcę, żeby z powodu mojego nagabywania czy przekonywania do jednej słusznej wiary te osoby od wspólnoty odeszły i nie chcę ich mieć po prostu na sumieniu. Ja mówię, że wspólnota anonimowych alkoholików to nie jest zabawa w piaskownicy, to nie jest dawanie łopatki, masz się bawić łopatką, bo jak ja się bawiłem łopatką w piaskownicy, to mi to pomogło, nie? Bo głębokie dołki sobie wykopałem. Tylko po prostu patrzę na nasze dobro wspólne i rozmawiam z przyjaciółmi, którzy odeszli ze wspólnoty właśnie dlatego, że za dużo mówione było o jednym Bogu i po prostu odeszli ze wspólnoty i nie mieli tej szansy, którą dostałem ja od mojej siły wyższej, bo to nie ja nic zrobiłem, że przyszedłem do wspólnoty, tylko tak zdecydowała moja siła wyższa, postanowiła w ten sposób ze mną zagrać, żebym po prostu skorzystał z tej okazji i coś ze swoim życiem zrobił. Nie? I przyszedłem do tej wspólnoty i tak naprawdę na program 12 kroków nie wszedłem od razu. Nie? Jakoś wtedy w tej wspólnocie tych ludzi, którzy przeprowadzali przez program 12 kroków, było mało, nie było tego, co jest teraz, jakieś programy Pendolino, programy na Bilu, Bobie. Ja po prostu czasami tego nie rozumiem. Nie, nie było czegoś takiego, że nagabywano nowicjusza do tego, żeby wszedł na program 12 kroków. I tak naprawdę na program 12 kroków wszedłem po okresie 3 albo 4 lat bycia już we wspólnocie, kiedy tak jak na filmie wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ten taki diabełek przebrany za aniołka usiadł temu bohaterowi tutaj na ramieniu i tak zaczął go klepać i powiedział: teraz możesz. To właśnie coś takiego miałem ja, bo tak po 3-4 latach bycia we wspólnocie i potem rozmawiając z przyjaciółmi, którzy mają więcej niż 4 lata, przekonuję się do tego, że to jest taki okres, gdzie kończy się ten miodowy miesiąc, nie? Że po tych 4 latach przychodzi takie rozgoryczenie, nie? Ja coś takiego miałem, że weź, idź od tej wspólnoty, przecież słuchasz tych doświadczeń jednych i tych samych, opowiadają jedno i to samo, co ci to daje, człowieku? Dasz sobie radę sam, już 4 lata jesteś trzeźwy, przecież pójdziesz od tej wspólnoty, nic się nie stanie, nie? I taka myśl, jak się pojawiła w głowie, to jeszcze chciałem sobie bardziej dowalić i bardziej usprawiedliwić siebie, że rzeczywiście ta wspólnota nie jest w stanie mi pomóc i w tej wspólnocie nikt nie jest mi pomóc, więc doszedłem do wniosku, bo wtedy jeszcze 13 lat temu, czy 14, moje pojęcie ludzi z Warszawy było zupełnie inne niż jest dzisiaj. Nie? Dzisiaj bardzo kocham ludzi z Warszawy przez to, że osoba, którą poprosiłem o sponsorowanie, właśnie była z Warszawy i tak jak zastanawiałem się dlaczego, to właśnie dlatego, że wydawało mi się, bo ona była bardzo mądrą osobą i z Warszawy, że wydawało mi się, że jeżeli on zacznie przekazywać mi ten program, po pierwsze Warszawiak Krakusowi, no to to już jest coś, co już zaczynało zgrzytać. A jeszcze mądry facet, jak zacznie te swoje mądrości do mnie mówić, a ja troszeczkę nie jestem taki mądry jak on, więc nie będę mi zrozumiał i w pewnym momencie podziękuję mu za współpracę i odejdę ze wspólnoty, nie? I tak naprawdę dziś wiem, że upomniała się o mnie choroba, nie? Że szukałem sobie furtki, coraz bardziej tą furtkę sobie otwierałem, prawie że na rozcież, żeby z tej wspólnoty iść i po prostu chlać, nie? Bo nie rozumiałem, bo bardziej na tych meetingach, słuchając tych doświadczeń, skupiałem się na różnicach niż podobieństwach, nie? I to też wiem dziś z perspektywy czasu, bo już dzisiaj mój sponsor od kilku lat nie żyje, że to też było działanie siły wyższej, nie? Że postawił mi człowieka i znowuż pojawiła się ta moja przekora, to moje chore myślenie, że Warszawiak jak Kraków, on mądry jak głupi. No, a on zniżył się niestety do mojego poziomu i tak przekazał mi ten program, że ja go zrozumiałem, zacząłem go stosować w swoim życiu i to moje życie zaczęło się zmieniać, nie? Potem skorzystałem z pozostałych legatów, czyli skorzystałem z tradycji i koncepcji, które tak naprawdę dały mi w cudzysłowie gwarancję trzeźwości, nie? Że dzisiaj pomimo tego, że to moje życie nie wygląda może tak wspaniale i nie jest usłane, nie wiem, różami, nie jest krainą miodem i mlekiem płynącą. Popełniam błędy, robię czasami źle, robię wbrew temu, co moja siła większa mi zaplanowała, ale pomimo tego, że czasami to życie na trzeźwo boli, mi nigdy nie przychodzi do głowy, żeby się nachlać, nie? Bo wiem, że to mi nic nie daje, nie? Bo zrozumiałem dzięki programowi, że tak naprawdę w tamtym moim pijanym życiu alkohol nie był problemem. Alkohol był rozwiązaniem. Problemem było przez cały czas to, co jest do dnia dzisiejszego. Czyli moja chora głowa, moje czasami nieradzenie sobie z emocjami, które w tej głowie się pojawiają, z tym, co przynosi mi życie, z błędnymi decyzjami w tym swoim życiu, nie? I alkohol był dla mnie rozwiązaniem, bo wydawało mi się wtedy, że jak się nachleję, czy jak się napiję, to te problemy, to nieradzenie sobie po prostu tak znika i to życie wydaje się takie zupełnie inne, nie? I dziś od wspólnoty dostałem inne rozwiązania, może nie prostsze, ale cieszy mnie to życie w trzeźwości, nie? I dziękuję, że dzisiaj mogę podzielić się na meetingu właśnie tym siódmym krokiem, czyli o tych wadach charakteru, bo w dzisiejszym dniu właśnie jedna z wad charakterów dzisiaj się strasznie uaktywniła i dobrze, że tak się stało. Właśnie tak działa moja siła większa, że dzisiaj pokazała mi tą wadę moją charakteru, a potem zadzwonił telefon i nie telefon, tylko napisał do mnie przyjaciel na WhatsAppie, czy nie mógłbym się podzielić doświadczeniem kroku siódmego. Od razu odpisałem, że tak. Bo wiem, że te wady charakteru, one nie zostały mi odebrane na zawsze. I tak naprawdę ten krok siódmy, on składa się z dwóch części, czyli składa się z tej części, która należy do mnie. Czyli zwróciłem się do niego w pokorze i to jest moje zadanie, czyli w pokorze, czyli w ufności, w to, że te wady charakteru zostaną mi może nie odebrane, bo one nigdy nie zostaną mi odebrane, one zostaną wygaszone, one dalej we mnie są, ale one już nie są tak intensywne, jak były przedtem. I potem jest druga część tego kroku, aby usunął nasze braki, tak? Czy nasze wady. I teraz w kroku siódmym dalej jest to moje działanie, że ja nie mogę zrzucać na moją siłę większą odpowiedzialności za to, którą wadę charakteru mi zabierze, a którą wadę charakteru mi nie zabierze, nie? Tylko ja powinienem współdziałać, żeby te moje wady charakteru słabły. Po to mi był krok szósty potrzebny, że zrobiłem tą listę tych moich wad. I krok piąty i czwarty, ten taki, co mówią u nas, taki magiczny, taki, że to się tak dzieje, tak nie wiadomo co, że on jest taki ciężki, że taki kosmos, że wiele ludzi zapija po tym czwartym kroku. Dla mnie krok czwarty jest krokiem technicznym. Wypełnia się po prostu tabelkę. Wpisuje się instytucje, osoby, tam są różne tabelki i je się po prostu wypełnia, nie? I dla mnie, jeżeli ktoś boi się czwartego kroku, czy ktoś ma jakieś obawy przed krokiem czwartym, to znaczy, że nie przepracował kroku pierwszego, drugiego i trzeciego. I tylko i wyłącznie. I to nie jest żadna magia, to jest po prostu techniczny krok, potem jest krok piąty, gdzie wyznaję Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, moich błędów, przepraszam. Potem jest ten krok szósty, ta lista i ten krok siódmy, nie? Że w końcu to działanie, nie? Że jak ja już poznałem te swoje wady, jak już sobie uporządkowałem, robiąc tą listę wad w kroku szóstym, to w kroku siódmym zajmuję się już tymi wadami, nie? I ja jeszcze jak został mi program przekazany, tak jak ja przekazuję swoim podopiecznym, że dobrze jest przy tej tabelce wpisywać sobie wadę charakteru, która towarzyszyła przy danej osobie, przy danej instytucji. I potem jest już czysta matematyka, może dlatego, że moja mama świętej pamięci była matematyczką i czysta matematyka zliczam sobie te wady charakteru i te, które występują Najczęściej to jest ta moja wada główna, która powodowała, że sięgałem po alkohol, nie? I moim takim minusem to było niskie poczucie swojej wartości, nie? Że tak naprawdę to, że pojawiały się inne wady pochodne, to ta wada główna powodowała, że one się pojawiały, nie? Że stawałem się egocentrykiem, bo byłem skupiony na sobie, bo jeżeli byłem w towarzystwie i wydawało mi się, że zostanę przez to towarzystwo odrzucony, jeżeli powiem źle, albo zrobię coś źle, albo po prostu się z nimi nie nachleję, to dlatego chlałem, nie? I jeżeli w kroku szóstym postawiłem tą wadę charakteru na pierwszym miejscu i pracuję nad tą wadą charakteru, to tak naprawdę te poboczne, które są skutkiem tej głównej wady charakteru, one po prostu, że tak powiem, słabną szybciej, nie? Bo to jest tak jak z drzewem. Jak rośnie drzewo, jest korzeń, jest pień i od tego pnia idą gałęzie. Jak ja zajmę się tym pniem i skupię się na tym pniu, to te gałęzie, jeżeli nie będą dostawać tego, co powinny dostawać, to one po prostu zaczną schnąć, zaczną z tego drzewa odpadać, nie? A skupiłem się na tej mojej głównej wadzie charakteru, czyli na tym niskim poczuciu swojej wartości. Zacząłem nad nim pracować, że dziś moje poczucie wartości jest troszeczkę większe niż było i te pozostałe wady charakteru po prostu osłabły, nie? Pewnie, że ja je czasami wykorzystuję, bo to nie jest tak, że pozbyłem się tych wad charakteru, nie? Bo na przykład mój upór, nie? Spowodował, że każdą służbę, którą pełniłem od początku do końca, pomimo tego, że czasami miałem dość, nie? Czy szczególnie na początku, jak jeszcze nie miałem doświadczeń tych służb, nie? To po prostu powodowało to, że czasami przychodziło zwątpienie, przychodziła taka myśl, a może by zrezygnować, a może by odejść dla świętego spokoju, dla innych, dla siebie, ale ten upór, który zawsze był, powodował, że nie, że właśnie zostawałem. I tak naprawdę, jak dziś patrzę z perspektywy czasu, to działanie tego programu, szczególnie tego kroku siódmego, bo pełnię służby, czy pełniłem służby na różnych poziomach wspólnoty i tak naprawdę do żadnej służby nie byłem przygotowywany, nie byłem cieniem nigdy służebnego, po którym służbę przejmowałem. Ja to zawsze porównuję, że te służby szukały mnie, a nie ja służb, nie? Porównuję to do tego programu, co był z Jasiem Fasolą, że on tak spadał z góry, tak walnął o tą glebę, wstawał, oczepywał się i szedł dalej. To tak właśnie było. I tak działa moja siła większa w myśl tego kroku siódmego, tej drugiej części, że ona w ten sposób pozbywa mnie tych wad charakteru poprzez służbę we wspólnocie. Bo dzięki służbom to niskie poczucie swojej wartości wzrosło, bo dziś wiem, że we wspólnocie są liderzy, ale oni są tylko zaufanymi sługami i oni nie rządzą, tylko mają służyć, nie? I poprzez tą służbę, poprzez to, że czasami moje wizje czy moje propozycje do tego, żeby grupa lepiej działała, żeby intergrupa lepiej działała, bądź te niższe poziomy naszej wspólnoty. I argumentowałem to w taki sposób, że ci, którzy mieli prawo decydować o tym, czy ten pomysł, czy ta myśl, czy ta idea po prostu przejdzie, czy nie, na tyle ich przekonałem, że ta większość wymagana podnosiła ręce i wiele wspólnie rzeczy zrobiliśmy, że ta wspólnota, ta społeczność, w której się po prostu znalazłem, funkcjonowała zupełnie, zupełnie inaczej, nie? I poprzez te służby, poprzez rozumienie tych służb, poprzez wypełnianie je właśnie z pozycji służebnego, a nie rządzącego, spowodowały, że te wady charakteru nikły, a to niskie poczucie swojej wartości było coraz wyższe, nie? Ja do dnia dzisiejszego nie lubię po prostu, jak ktoś mówi o mnie, że jestem mądry, że zrobiłem to czy tamto. Ja pamiętam, jak na jedną z grup krakowskich hybrydowych zaprosili mnie kiedyś na spikerkę i wtedy prowadził ten meeting człowiek na początku drogi, no i tak chciał ładnie ten meeting zacząć, i tak na wstępie mówi, że no, że bardzo się cieszy, że chciałby powitać speakera, że naszym speakerem będzie Tadeusz z Krakowa, i wiecie, użył takich śmiesznych słów, bo powiedział, że poczekajcie, jak on to powiedział, aha, filar AA w Krakowie. Więc zacząłem się już wtedy uśmiechać, a jeszcze dowalił bardziej, bo powiedział człowiek legenda, nie? Krakowie, nie? No i ja jak mogłem już zabrać głos, bo już nadszedł mój czas i włączyłem mikrofon i mówię, że bardzo dziękuję prowadzącemu za wstęp. Mówię, dobrze, że już we wspólnocie jestem trochę, bo to moje ego jest niższe niż było, bo pewnie byście mnie nie widzieli w kamerze, bo unosiłbym się pod sufitem z radości, że ktoś tak o mnie mówi. A jedyna legenda w Krakowie to jest o Szewczyku Draterce i Smoku Wawelskim po prostu. Bo dziś wiem, rozumiejąc ten krok siódmy, że moja siła większa stawia mi na drodze ludzi, ja ich nazywam wygranymi, z którymi trzymam, z którymi rozmawiam, z którymi lubię przebywać, których słucham, z którymi utrzymuję kontakty nie tylko we wspólnocie, ale też poza wspólnotą. I są ludzie, z którymi nie jest mi po drodze, nie? I jedni i drudzy mi są potrzebni. Jedni potrzebni mi są po to, żeby ich słuchać, wyciągać wnioski i działać, a drudzy mi są potrzebni po to, żeby ich obserwować, patrzeć i uczyć się, czego nie robić, żeby się stać takim jak oni, nie? I to jest właśnie to rozumienie tego siódmego kroku, że dzisiaj już nie liczy się dla mnie, ile osób uważa podobnie jak ja, kto jest za mną, kto jest przeciw mnie. Jestem po prostu taki, jaki jestem. I w gronie moich znajomych mam te osoby, których jestem pewien, których wiem, że mogę zawsze na nich liczyć. Oni mogą liczyć na mnie, nie? Że pozbycie się tych wad charakteru, tej mojej wielkiej podejrzliwości, tego mojego takiego zastanawiania się, kto jest za mną, a kto przeciwko mnie, dzisiaj zupełnie mnie to nie interesuje. Jeżeli stosuję program 12 kroków, jeżeli stosuję krok 10, czyli robię ten obrachunek moralny i widzę, że dzień przeżyłem tak, jak powinienem przeżyć, to czasami nawet jak komuś coś powiem, to nie powoduje to u mnie jakiegoś dyskomfortu, jeżeli widzę, że to, co powiedziałem, było po prostu prawdą, nie? Ja staram się mówić prawdę. Staram się, nie opowiadam co połów na mityngach anonimowych alkoholików, a moje życie wygląda zupełnie inaczej niż wygląda, nie? Stosowanie tego programu, tego kroku, tych wad charakteru, to miałem przykład, bo w zeszłym roku wakacje sprzedawałem mieszkanie, w którym mieszkaliśmy 13 lat i to był taki blok tutaj w Krakowie, który był 10-piętrowym blokiem składającym się z dwóch klatek. I na każdym piętrze było 5 mieszkań. I w momencie, kiedy ja się wyprowadzałem po tych 13 latach życia w tym bloku, na tym piętrze, i powiedziałem do tych sąsiadów, którzy na moim piętrze mieszkali, że w ten dzień po prostu przyjdą nowi właściciele i będę to mieszkanie im przekazywał. I troszeczkę zachowywaliśmy się może głośno na tej klatce schodowej, bo pokazywałem im tam liczniki od prądu, jak się wyłącza wodę ciepłą, jak gdzieś będą wyjeżdżać, albo jak będzie jakaś awaria i trzeba będzie tą wodę po prostu odciąć przy tym zaworze na klatce schodowej, to wyszli ci sąsiedzi, którzy byli w domu, na tą klatkę schodową i usłyszałem naprawdę masę przyjemnych słów, nie? Że panie Tadeuszu, bardzo żałujemy, że pan stąd się wyprowadza, pan był w porządku, facet. Można było z panem porozmawiać poważnie, można było z panem pożartować. Zawsze pan był pomocny, jeżeli coś trzeba było pomóc i poszło się do pana, nie było żadnej sprawy, przyszedł pan i pan pomógł, nie? I przez myśl mi wtedy przeszła taka, przez głowę mi przeszła taka myśl, że tacy wy szczęśliwi jesteście, że nie znacie mnie z 18-19 lat temu, bo byście pewnie wyszli na klatkę schodową i byście byli brawo, że w końcu taki uciążliwy lokator z tego piętra się wyprowadza. I to jest dla mnie działanie programu. To jest dla mnie to pozbywanie się tych wad charakteru, chociaż mówię, one czasami się pojawiają i czasami i czasami działają nie tak, jak powinny działać, ale to jest już mój wybór, nie? Ja daję sobie duży margines do tego, że mam prawo popełniać błędy, że błędy, które popełniam w trzeźwym życiu, też mnie czegoś uczą, nie? Że to nie jest tak, że te wady charakteru, moja siła większa siedzi na chmurce, a to dzisiaj se tatkowi zabiorę to, a dowalę mu tego, nie? A jutro se zabiorę to, czy tamto, tylko ja muszę współdziałać z tą moją siłą większą. Ja nie mogę zrzucać na nią odpowiedzialności i mieć pretensje, tak czasami słyszę, nie? Jestem zły, bo mam prawo być taki, jaki jestem, bo jestem alkoholikiem. Nie, nie mam prawa być taki. Mam pracować nad sobą. Zwrócić się w pokorze, to znaczy ufać, to znaczy współpracować. Nie zostawiać to sile większej, bo siła większa nie będzie działać przeciwko mnie. Po to mi dała wolę wolną i wybór, żebym wybierał pomiędzy dobrem i złem. I mniej tego zła wybieram, tym bardziej to życie na trzeźwo cieszy. A jeżeli wybieram zło, to wtedy po prostu boli, nie? I trzeba współdziałać z tą siłą większą. Ja przynajmniej współpracuję, bo potem, jak już przechodzę kończę ten krok siódmy, to potem już tak naprawdę zamykam przeszłość w kroku dziewiątym, czyli zadośćuczyniam tych, których skrzywdziłem. I tak naprawdę już później nie stosuję programu od kroku jeden, tylko skupiłam się na kroku 10, przepraszam, dobrze mówię, 10, 11 i 12, przepraszam, 10, 11 i 12. Czyli powtarzam cały program, bo krok 10, 11 i 12 to jest niczym innym jak powtórzenie tych kroków od 1 do 9. Nie? I wtedy dlatego ten program jest taki prosty. My go sobie po prostu komplikujemy. Wchodząc w jakieś rozumienie tego programu w sposób niezrozumiały. Pisanie prac doktorskich, profesorskich, opowiadanie, że jestem bezsilny. Nie, wobec wszystkiego. Wiem, że jestem bezsilny wobec wszystkiego, ale krok pierwszy mówi wyraźnie, że jestem bezsilny wobec alkoholu i to muszę zrozumieć. A to, że jestem bezsilny wobec rzeczy, czy osób, czy sytuacji, które się wydarzają, to o tym wiem. Jestem tego po prostu świadom. Dla mnie ważne było w kroku pierwszym, żeby właśnie to odkryć, że jestem bezsilny wobec alkoholu, żeby udowodnić samemu sobie, że sięgając po pierwszy kieliszek wody, czy sięgając po pierwsze piwsko, uruchamiam lawinę. Na tym polega moja bezsilność. I mówię, że stosowanie programu we wszystkich swoich poczynaniach, tak jak mówi ten krok dziewiąty, czyli też dzielenie się tym doświadczeniem, no dlatego dzisiaj jestem. Pomimo tego, że miałem mało czasu, żeby przemyśleć tą moją spikerkę, to jednak podzieliłem się tym, co dzięki programowi, dzięki temu siódmemu krokowi zrozumiałem i w jaki sposób zmienia się moje myślenie, jak te moje wady charakteru po prostu słabną, czasami je używam mniej, czasami bardziej. Czasami one mi pomagają w relacjach z drugim człowiekiem, czasami powiedzenie komuś no, innym tempem głosu więcej powoduje niż po prostu biadolenie i narzekanie i udawanie po prostu, że nic się nie stało albo no, takie jest życie. Po prostu. Uważam, że masę moich wad charakteru, które miałem, wygasiło, czy zmniejszyło, czy mniejsza jest ich intensywność, to dały mi po prostu służby, które oferowała mi wspólnota. I za to jestem wspólnocie wdzięczny i chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie i w ramach tego, że jesteśmy na mitingu Anonimowych Alkoholików, chciałbym posłuchać doświadczeń innych na temat kroku siódmego, może troszeczkę sobie przypomnę, ugruntuję moją wiedzę w zakresie tego kroku. Jeżeli będą do mnie jakieś pytania, bo tak jest najprościej, to chętnie odpowiem. Pamiętajcie, mówiłem to przed meetingiem, powtórzę jeszcze raz. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, więc piłka jest po mojej stronie. Dziękuję bardzo.